Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.
No cześć, dzień dobry, dobry wieczór powinno być, a wieczór to jest naprawdę bardzo dobry. Rozpoczęły się oficjalnie Mistrzostwa Świata w siatkówce, Mistrzostwa 2022. Polacy wygrali pierwszy mecz z Bułgarią 3-0 i będziemy dzisiaj o tych Mistrzostwach Świata mówili długo, długo do późnych godzin razem z Oskarem Kaczmarczykiem i Pawłem Siedzieniewskim,
którzy są
w nowym studio, brand new.
Wszystko się świeci, wszystko pięknie.
Tak, tak, świeciła się dzisiaj też ta nasza reprezentacja Polski na dzień dobry. Łatwo, lekko i przyjemnie. Mnie?
No tak nie do końca.
Znaczy ale dla nas tak, jak oglądaliśmy przed
telewizorami. Jak wynik wskazuje, łatwo, gładko i przyjemnie, ale tak nie do końca. No majstra w wykonaniu polskich siatkarzy na pewno w pierwszym secie, bez dwóch zdań. Demolka o cyfrach i zaraz o tym, co się wydarzyło, to pewnie powiemy. Natomiast cieszy też to, że mieliśmy okazję się troszkę, że tak powiem, sprawdzić i pobić z tymi Bułgarami w drugim i w trzecim secie, bo mieliśmy takie te dwa sety na styku. I cieszy to, że po raz kolejny wychodzimy z tego obronną ręką i dowozimy wynik korzystny dla nas do samego końca.
Oskar, tobie się podobał ten mecz? Bo
pewnie, bardzo mi się podobał. Ja powiem szczerze, że ja podchodziłem z bardzo dużą rezerwą do tego spotkania. Nawet w naszym klubowym typerze postawiłem na 3-1, bo Bułgarzy nie pokazali nic w Lidze Narodów, ale to też wiedziałem, że będzie trochę inny zespół, albo przypuszczałem, że będzie inny zespół z Sokołowem. I bałem się tego przede wszystkim, że będą bardzo dobrze zagrywać i są bardzo silni w ataku. Natomiast my zaczęliśmy ten mecz w taki sposób, że bardzo szybciutko rozdzieliliśmy chłopców od mężczyzn i nawet ten Sokołow się tak strasznie męczył na tym samym, w tym pierwszym secie. Dopiero gdzieś w drugim secie widzieliśmy zalążki tego gościa, który był kiedyś jednym z trzech topowych atakujących świata. I ja uważam, że mecz nie był idealny i na pewno nie był łatwy, ale był dokładnie takiego, jakiego potrzebowaliśmy na starcie rozgrywek. Był na takiej płaszczyźnie emocjonalnej udźwignięty w 150%, nie w 100, bo naprawdę weszliśmy i pokazali i trzymaliśmy tą mentalną siłę. Siatkarsko trochę spadaliśmy w trakcie, ale być może też trochę dlatego, że Bułgarzy wreszcie dostali trochę szans pogrania w siatkówkę, bo pierwszy set, no my 75 w ataku, 89 w przyjęciu, 4 asy,
5 bloków.
No właśnie chyba ta zagrywka to było coś, co dzisiaj po prostu funkcjonowało idealnie. I Kamil, zagrywka Semeniuk, o tak bym chciała powiedzieć.
Teraz pan siatkarz, Kamil, zagrywka Semeniuk. Ciekawe jeszcze ilu epitetów doczekamy.
Słuchaj, mam nadzieję, że tylko dobre będziemy tworzyli podczas tych mistrzostw.
Słuchaj, ja Ola przytoczę to, bo ja przygotowując się do sezonu klubowego przygotowałem grafikę. I ponieważ przygotowując się tu do studia, trochę bawię się na statystykach zawodników. No i dla mnie Kamil Semeniuk był zawsze zawodnikiem, który zagrywa do linii, do piątki. To jest jego największa siła. No i odpalam te mecze, 8 ostatnich meczów. No i jest wszędzie, tylko nie w linię. I mówię, gdzie jest ta zagrywka? No i dostaliśmy odpowiedź w tym trzecim secie. No to, no,
najlepszy możliwy moment.
No maszyna. 65 w ataku, 65 w przyjęciu na plus 11.
Nie, no lider bez dwóch zdań przez duże.
To jest ten, bo ja będę wracał do tego. To był Kamil, którego ja już wiem, że on jest na to gotowy.
Ten agresywny.
Wszedł i powiedział, ja jestem tutaj liderem, jednym z dwóch liderów kadry i jestem czołowym. Ja się pokuszę pukającym do tego, żeby być numerem jeden na świecie już jako przyjmujący i to dzisiaj pokazał, ale tak myślałem trochę o tym, jakie oceny dać, to na dzień dobry wyszedłem, że tu trzeba dać same szóstki, no ale musimy się pobawić trochę w oceny, więc
pobawimy się, spokojnie, pobawimy się. Tak to obrócimy, że jeszcze będzie, że za mało dzisiaj jest. Słuchajcie, tak sobie myślę, no bo przed tymi mistrzostwami pompujemy balonik, wszyscy z kadry krzyczą, nie róbcie tego chłopakom. Wiadomo, że ten balonik pompowali będziemy, bo walczymy o trzeci z rzędu tytuł Mistrzów Świata i mamy argumenty do tego, żeby w roli faworytów w tym turnieju się stawiać. Myślę sobie rok 2014, myślę o Marcin Możdżonek, jest z nami na linii. Halo, halo, dobry wieczór, Marcin.
Słyszymy dobry się? Wieczór, cześć i czołem.
Cześć i czołem. Chciałam jakiś taki zakręt znaleźć, ale się już chyba w tym zakręcie sama pogubiłam, aczkolwiek z tym 2014 to dobrze wycelowałam. Marcin, ja takie pytanie na początek rozgrzewkowe trochę, bo Mamy inaugurację, mamy pierwszy mecz, a jak sobie myślę też o tych meczach w Polsce w czasie Mistrzostw w 2014 roku, no to ten mecz inauguracyjny na Stadionie Narodowym to było coś. Ty jesteś tego typu człowiekiem, który mówi nie, no coś takiego jak na Narodowym to już się nie powtórzy nigdy?
Ja to wiem, że to się już nigdy nie powtórzy. To co wtedy było w 2014 w meczu z Serbami. Wydarzenie bez precedensu. 60 kilka tysięcy ludzi na trybunach, odśpiewało Mazurka Dąbrowskiego przy okazji Wielka Feta, przedstawienie, koncerty, pokazy świateł, sztucznych ogni, laserów i tak dalej. To sobie później obejrzałem w przekazach telewizyjnych, w powtórkach, bo z szatni tego nie było widać. To się nie powtórzy. Była taka próba potem podczas Mistrzostw Europy, no też z Serbią, ale kompletnie to było nieudane. I już tyle ludzi też nie było. No to był piękny czas, który nie wróci i ja jestem bardzo dumny z tego, że mogłem być wtedy częścią tego spektaklu.
Ciekawe, tak nam się smutno zrobiło. Mam nadzieję, że coś tam jednak wróci i te dobre wyniki też zostaną powtórzone.
Marcin, ja nie mówię o wynikach.
Wiem, ja się tak trochę śmieję, ale bo tak, że to już się więcej nie wydarzy i tak mi się smutno zrobiło, ale faktycznie było to coś z pewnością wyjątkowego. Marcin, oglądałeś dzisiaj ten mecz pierwszy Polaków na Mistrzostwach Świata. To jest mecz otwarcia w wykonaniu Polaków taki, jak sobie wyobrażałeś?
Oj, czy tak jak sobie wyobrażałem? No trochę tak, mecz wynikowo poszedł w zasadzie dokładnie tak, jak sobie to wyobrażałem, czyli w pierwszym secie gramy świetnie, kompletnie dominujemy, w drugim wiadomo, że Bułgarzy się podnoszą, bo przecież to nie są w ciemię bici chłopcy, więc coś tam potrafią, ale wygrywamy, trochę nerwówki w trzecim, ale i tak odskakujemy, mieliśmy tam kilka, te trzy momenty, w których odskoczyliśmy po parę punktów, oni dochodzili, ale i tak summa summarum sobie poradziliśmy. Pierwsze śliwki robaczywki, jakby się chciało powiedzieć, ale tutaj bez przytyków w stronę Olka.
Spodziewałeś się, Marcin, że tak z wysokiego C zaczniemy to spotkanie? Że chłopaki wyjdą jak głodne lwy z klatki i rzucą się od razu do gardy Bułgarom? Czy raczej się spodziewałeś, że będzie jednak widać tą nerwowość w poczynaniach naszych zawodników?
Muszę powiedzieć, że spodziewałem się tego, bo wiem na jakim poziomie, przynajmniej domyślam się na jakim poziomie są teraz Bułgarzy. Oni są drużyną o klasę od nas gorszą, więc raz, że mistrzostwa u siebie, u nas jest nastawienie na to, żeby grać jak najlepiej, żeby pokazać się jak najlepiej. Bułgarzy są troszeczkę słabsi od nas, no nawet nie troszeczkę, więc te nerwy, ten stres, który się kumulował przez ostatnie dni, tygodnie, i ta kumulacja przyspieszała w ostatnich godzinach. Trzeba to było wyładować, więc pierwszą ofiarą z brzegu byli Bułgarzy, dlatego ten pierwszy set tak wyglądał, tam przejechał się walec. No a potem już wszystko wróciło do takiej normy, do takich trochę siatkarskich szachów. My po prostu robiliśmy swoją robotę, mecz wygrany jest 3-0. Tak naprawdę daleko idących wniosków, zdaje się, nie można z niego wyciągnąć. Wszyscy grali u nas bardzo dobrze, poprawnie. Później w tych trudniejszych momentach graliśmy troszkę zachowawczo, ale na tyle skutecznie, żeby te spotkanie wygrać.
Dobra, a teraz tak nie krytykując mocno, ani też nie chwaląc i tutaj nie ochując i achując, ale jeżeli miałbyś powiedzieć, nieudanie sformułowałam to zdanie. Ochów i achów nie słać, w ten sposób powinno być. Którego z zawodników byś dziś wyróżnił, co ci się najbardziej podobało? My dzisiaj na Kamila Semeniuka zwróciliśmy na początku uwagę, ale jeszcze zobaczymy na kogo, bo do ocen jeszcze przyjdzie, jeszcze mi się tu włosy zaplątały, no wszystko nie tak, kurde, no na początek. Marcin, który zawodnik ci się podobał, na którego liczyłeś trochę bardziej i wiesz, że może dać drużynie więcej? Mimo, że to początek, ja wiem, pierwszy mecz, ale poznęcajmy się chociaż ciut.
Ojej, widzę mecz otwarcia i program otwarcia, też się daje stres we znaki. Który zawodnik? Ja bym wyróżnił tutaj Mateusza Bieńka, który grał równiutko, który grał swoje, wykorzystuje doświadczenie, warunki fizyczne i to jak gra. Ja może nie jestem obiektywny, bo jestem dużym fanem gry Mateusza Bieńka. Ciekawą zmianę dał Bartosz Kwolek, który wszedł. Zagrał jedną zagrywkę, obronił, zagrał drugą mocną zagrywkę. To też ciekawa zmiana już w kontekście kolejnych spotkań. Trudno jest jakieś tam aż tak daleko idące oceny wystawiać, czy ktoś zagrał bardzo dobrze, poniżej oczekiwań, nie poniżej oczekiwań, no wygraliśmy 3-0, czy się będę na kimś nęcał? Nie. Było parę momentów w tym spotkaniu, które mi się nie podobały, zwłaszcza to były momenty trzeciego seta, gdzie były przestoje i troszkę nie wiedzieliśmy, co zrobić. Taka bezradność była 2 czy 3 razy w naszych szeregach. Jestem ciekaw, jak to będziemy przełamywać dalej. No nie spodziewam się, żeby takie momenty czy cokolwiek działo się teraz w meczu z Meksykiem, ale już mecz ze Stanami Zjednoczonymi, on powie nam dużo, dużo więcej. Myślę, że nawet Oskar, który jest w studio, pozdrawiam. Cześć Oskar.
Cześć.
Musimy okazji przywitać. Pewnie się ze mną zgodzi, że to mecz ze Stanami będzie takim papierkiem lakmusowym, który da nam odpowiedź, w którą stronę nasza reprezentacja zmierza.
Nie, absolutnie się zgodzę. Ja bałem się tego meczu z Bułgarami, bo zawsze pierwszy mecz jest trudny dla drużyny, ale też i dlatego, że wpisujemy przed turniejem od razu 2 razy po 3-0, to trzeba najpierw na parkiecie. Ale Mistrzostwa Świata dla nas zaczną niestety dopiero w trzecim spotkaniu. Raczej niestety. No będzie punktem weryfikacyjnym i tym, jak dobrze przepracowaliśmy ten okres między Ligą Narodów, finałami Ligi Narodów, a tymi okresami, meczami sparingowymi, aż do Mistrzostw Świata. Ja osobiście uważam, że idziemy bardzo dobrą drogą, ale Stany Zjednoczone, trochę te losowania grup są dla mnie bardzo dziwne, bo jednak jesteśmy w trójce głównych kandydatów ze Stanami, jesteśmy w jednej grupie, ale z drugiej strony świetne przetarcie. I bardzo się cieszę, bo ja też jestem, fajnie, że koledzy, jakby zawodnik po fachu na środku bloku, ja też jestem wielkim fanem Mateusza Bieńka, powtarzam to wielokrotnie, ale patrzę dzisiaj na statystyki, to my mieliśmy zaprogramowanych dzisiaj naszych środkowych.
Obydwu.
Jeden ma 6 na 9 i 3 czapy i drugi ma 6 na 9 i 3 czapy.
Mateusz, no tak, ale Mateusz też błyszczał w Lidze Narodów, prawda?
Tak, to już tak, było ale że po prostu dzisiaj na środku graliśmy wybitnie, naprawdę. No nie wiem, czy się Marcin zgodzisz.
No ale pokochanie tak samo już nawet w tych ostatnich meczach na memorialach Huberta Wagnera było widać, że złapał ten sztyk, że wraca te czucie, świeżość, ta radość z gry. Widać było dzisiaj, jak się świetnie przemieszczał w bloku, nawet jeżeli nie, nawet żeśmy się, było takie ujęcie w telewizji.
Że był wyżej niż cement,
że tam do zdjęcia idealnie wychodzi ponad siateczkę, więc ta forma na pewno ukochana zwyżkuje i widać, że jest w niezłym gazie.
Wiecie co, statystyki to jest jedno, to o tym to wam Oskar doskonale opowie, na pewno nie ja, ale ja mogę powiedzieć o innej rzeczy, że nasi środkowi epatowali wręcz taką bardzo mocną pewnością siebie, płynnością ruchów, nie bali się zagrań, oni wiedzieli, co robią na boisku, to nie były dzieci we mgle, to nie były przypadkowe akcje, stąd też bardzo dobre statystyki, ale statystyki nie oddają tego, jak oni dobrze zagrali.
A ja wrócę do tego, od czego zaczynaliście, czyli od meczu z USA, bo w ogóle patrząc na te mistrzostwa, ja się tak śmieję, że co mistrzostwa, to my mamy nowe zasady tak naprawdę, więc FIVB dba o to, żebyśmy się nie nudzili przypadkiem i tam uważnie pilnowali, o co chodzi w danym turnieju. Ten turniej mamy dynamiczny, bardzo chciałoby się powiedzieć, bo patrząc na...
Krótki
tak, też patrząc właśnie na mecze, bo wracając chociażby do 2014, Marcin, musieliście rozegrać aż 13 meczów, żeby złoty medal zdobyć. Potem w 2018 12 meczów, a teraz droga po medal tak naprawdę to jest raptem 7 meczów. I tak się zastanawiam, czy podoba ci się ta dynamika, bo tutaj wyjdziemy z grupy i prawda jest taka, że oczywiście tak, rozstawienie z jedynką lub z dwójką super bezpiecznie, ale wchodzimy w fazę play-off i tutaj już nie ma miejsca na błędy tak naprawdę.
Wiecie co, ja to mam takie dwojakie przemyślenia co do tego systemu. Poprzednie drabinki faworyzowały zespoły tylko bardzo mocne, bo tak naprawdę która reprezentacja sobie może pozwolić na zagranie 13 meczów na bardzo wysokim poziomie? Ta, która ma bardzo szeroki skład, ta, która może wymieniać w trudnych momentach zawodników na rezerwowych, którzy zastąpią szóstkowych w równym stopniu. A teraz... taka sprawiedliwość społeczna, ostatnio w przestrzeni publicznej bardzo modny temat, modne hasło, nastąpiła tutaj trochę i nawet te słabsze zespoły tak naprawdę mają szansę, bo można grać słabo w grupie, a potem przychodzi faza play-off i można zagrać dobry mecz, można mieć szczęście, można mieć dobrą dyspozycję dnia i tak naprawdę można, tak już kolokwialnie mówiąc, opędzić cały turniej jedną szóstką, bo najsilniejsze reprezentacje mają bardzo szeroki skład, bo one mogą sobie pozwolić na rotację, a te słabsze reprezentacje, tak jakby chociaż Bułgaria, one mogą ile dokonać tak naprawdę zmian w tych najważniejszych meczach. Jedną, dwie, to jest wszystko. My sobie możemy pozwolić nawet na wymianę czworga, pięciorga zawodników i dalej nasz poziom będzie bardzo wysoki. Więc zrobiło się ciekawie, zrobiło się nerwowo, bo jakaś reprezentacja teoretycznie słabsza, która zajmuje niższe miejsce w rankingu, może napsuć krwi i może zrobić jakąś niespodziankę na tych mistrzostwach świata, więc z perspektywy teraz mojej, czyli kibica, jest to dużo ciekawsze.
No dobrze. Panowie zgadzacie, że teraz mamy cyk, trzy mecze? No tak, ten w naszej grupie akurat najbardziej emocjonujący będzie ze Stanami Zjednoczonymi, już to wiemy, no bo zakładam, że z Meksykiem raczej wydarzyć się nic nie powinno. Wam odpowiada taka dynamika turnieju?
To zależy.
To zależy, jaka będzie sytuacja
dynamika,
Polaków.
Nie, dynamika mi się bardzo podoba. Przede wszystkim wreszcie unikamy meczów o nic. Bo dzielenie na grupy oczywiście w tych mistrzostwach świata im
i
wyżej...
takich nieporozumień, co? Jak było, że nie wiadomo, tak, dlaczego ten gra z tym...
Ale to trochę będziemy to mieć. To jest ta druga część, która mi się nie podoba. Natomiast w poprzednich latach było tak. Oczywiście im bliżej półfinałów, tym te mecze rosły w siłę i już nie można było sobie wybierać. Ale na przykład na mistrzostwach świata w 2018 roku Serbowie do jednego z meczów nie musieli podejść tak, jakby powinni. Mhm. I ja nie wyobrażam, nie lubię i to się cyklicznie dzieje na mistrzostwach Europy i na mistrzostwach świata, że w tych grupach większych dochodzi w pewnym momencie do sytuacji, że ci już wiedzą, że jadą do domu, a ci graczy czekają dopiero na jakiś tam ważny mecz i kibic, który kupił bilety 3 miesiące wcześniej, przychodzi na mecz o pietruchę. To nie na mistrzostwach świata.
A tu nam się w ogóle pokazała formuła, tak, i cała tabela, no, rozpiska
i
tego,
na dzień
jak
dobry,
to
ja to widzimy, my tutaj mamy ten ekran trochę dalej, to już zaczyna być tam trochę tak, że nie powiesz szybko, o co w tym chodzi. Tak? Mm-hmm, no. Mm-hmm. I to jest ta rzecz, której ciągle uważam nam brakuje, czyli my musimy uprościć jak najbardziej ten system.
No ale ja uważam, że to i tak jest krok milowy, że mieliśmy 3 fazy grupowe, tak
dokładnie,
naprawdę teraz mamy
zgadzam
jedną.
Się. Dynamika podoba mi się i ten krok jest... Po pierwsze, dobry dla kibica, po drugie, dobry dla zawodnika, bo trąbimy od lat
o zdrowie
i mecze, które się dzieją o nic, to tylko wchodzą w nogi zawodników. To jest super. Natomiast ja bardzo długo nie patrzyłem w ogóle na to, jak wygląda ta drabinka i dochodzi w pewnym momencie to, że mimo tego, że już poprawiamy, to nie wiadomo, czy my dobrze, żebyśmy z tymi Stanami wygrali, bo
tak,
później...
Tak, już się pojawił nawet taki komentarz, że 2-3 lepiej ze Stanami Zjednoczonymi.
Ale Oskar, ja bym poszedł dalej, to czemu nie ujednolicimy jednego systemu i zrobimy, że jeden system będzie obowiązywał na każdej takiej imprezie jak Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Tylko to jest też troszkę prawo gospodarza.
Tu możemy sobie, Paweł, gdybać, jasne, bo są dwie federacje i każda sobie gra do swojej bramki.
Ucięlibyśmy wtedy wszelkie spekulacje, byłby jeden system, który jest obowiązujący i by przestało być...
Ja się tak uśmiecham, bo FIVB zawsze dostarczy nam tematu do programu, czyli możemy pogdybać sobie.
Tak, bo oni są kopalnią tematów. Ale słuchajcie, bo tak... Po pierwsze, żyjemy na razie w takim mikroświecie, w którym musimy ciągle głaskać gospodarzy, żeby zapełnić trybuny. Tak? Czyli na przykład pierwsze, drugie miejsce jest z góry przyznane Polsce i Słowenii, żeby ta publiczność przychodziła i żeby hale były pełne. Ale z drugiej strony, jak mają sobie zaprogramować kibice całą ścieżkę, dajmy na to Stanów Zjednoczonych, przyjeżdża grupa 100 kibiców i oni nie mają zielonego pojęcia, w którym miejscu się znajdą za chwilę. Idźmy krokiem, nie wymyślajmy kwadratowych kół, tylko idźmy drogą piłki nożnej, gdzie losowanie samo w sobie jest ogromnym wydarzeniem, bo już od początku wie, że Hiszpania może się w ogóle dopiero z Anglią spotkać w finale. A my mamy warianty, że w sumie to Niemcy mogą się ze Słowenią już nawet następny dzień po dniu, raczej 2 dni po meczu grupowym mogą się spotkać w playoffach, ale nie będą grali na przykład w Lublianie, ale będą grali w Gliwicach. I ci kibice tych dwóch drużyn będą za chwilę musieli się przenieść, żeby na przykład znowu później pojechać do innego miasta. Utrudniamy rzeczy, błagamy o kibiców na halach, zapełniamy je trochę sztucznie gospodarzami. Okej, pierwszy krok zrobiony, ale dajmy wreszcie, walczmy o tych ludzi, żeby oni przyjeżdżali na te mistrzostwa.
No, w Polsce ja się śmieję, bo mi się przypomniało autobusów. To losowanie spektakularne z 2018
no tak.
roku.
Więc tu jest jeden krok milowy, tylko pytanie, czy to był świadomy krok, czy po prostu wymuszony szybką organizacją.
Stawiam na B.
No właśnie. I to jest, tu jest pies pogrzebany.
Marcin, jesteś jeszcze z nami?
Jestem.
Przysłuchujesz się, mam nadzieję, tym naszym debatom, ale ja już teraz odskoczę i poproszę o klasyczne typowanie z fusów. Jak wyobrażasz sobie dalszą drogę Polaków? Z Meksykiem do zera, rozumiem, Stany Zjednoczone? Lepiej oddać ten mecz?
Nie, bo to myślę, że to nie ma większego znaczenia.
Ja się także żartuję też, to tak jest przymrużeniem oka, żeby zaraz nie było, że ja tu w studiu, wiecie, już ustawiam Mistrzostwa Świata.
Wiecie co, system rodzi czasami patologię i ja jako czynny zawodnik jeszcze otarłem się kilka razy i w kadrze i nawet w lidze o takie sytuacje, gdzie niespecjalnie trzeba było się starać z jakimś przeciwnikiem. I były takie sytuacje, nomen omen też na Mistrzostwach Świata, gdzie przeciwnik niespecjalnie się starał, żeby z nami wygrać. Ale to może zostawmy z boku na inny dzień. Uważam, że ze Stanami trzeba wygrać, trzeba zagrać jak najlepiej, trzeba pokazać naszą najlepszą siatkówkę, bo to będzie przecież nasz najlepszy sprawdzian. To już mecz z poważnym przeciwnikiem, o poważną stawkę tak naprawdę. Nawet jeżeli to miejsce w grupie nie ma znaczenia, to ma znaczenie, co zostanie z tyłu w głowie po tym spotkaniu. A lepiej, żebyśmy to my schodzili z parkietu zwycięzcami.
Super. No i tym akcentem bardzo ci dziękujemy. Dobrej nocy życzymy i czekamy na ciebie w naszym nowym studiu w Warszawie. Dobrze. To teraz przechodzimy do waszej ulubionej części, czyli tabliczki w dłoń.
Po 3-0 wygrany w ten sposób to jest ulubione.
No dlatego mówię, no dziś do ulubionej.
Nowy system rozpisywać, ale...
Dobrze, od kogo zaczyna? No dobra, to zacznijmy od Kamila Semeniuka może.
To nie przygotowany jestem.
No chyba tutaj Ameryki nie odkryjemy. Jak no
dlatego szybko poszło.
Jak zaczęliśmy od niego, no to rzeczywiście wszystko chyba zostało powiedziane. Prawdziwy lider przez duże L. Plus 11, pan siatkarz. Jak ty jeszcze ty określiłaś go na początku?
Kamil Zagrywka Semeniuk.
Zagrywka Semeniuk, więc szósteczka jak najbardziej zasłużona. Naszego lidera dzisiaj.
Chyba tylko bić brawo pozostaje. Nie ma nic do dodania. No. Kapitalny mecz.
Super. I oby tak dalej. O Bartku Kwolku kilka słów powiedzieliście, no bo właśnie zobaczyliśmy także innych zawodników. Pamiętasz, Oskar, ja chyba w drugim secie zapytałam, kiedy Grbić, jakbyś miał to wiedzieć, wpuści innych zawodników, bo chyba to taki mecz, w którym właśnie warto postawić też na tych zawodników z kwadratu.
Liczyliśmy na to troszkę, tak oglądając to spotkanie, że ci zawodnicy pojawią się w tym trzecim secie, no ale tam zrobiło się niebezpiecznie na styk, a nie bardzo też, za bardzo było kogo zmieniać, tak, w tym momencie, żeby po prostu dać pograć tym innym zawodnikom, żeby poczuli jakby no, magię tego boiska, tego pierwszego spotkania. Ale fajnie, że pojawił się Bartek Kwolek, bo Kwolo nas już przyzwyczaja do tego, że i może się pojawić i na dłuższym wymiarze czasowym i da sobie świetnie radę, ale jest to też przede wszystkim gracz zadaniowy, który dostał jasne zadania postawione przez trenera Grbicza. No i z tej roli wywiązuje się znakomicie. No tak jak mówię, da nam jakoś w przyjęciu, na zagrywce, jak trzeba będzie i pojawi się w pierwszej linii, tak samo zrobi swoje w ataku, więc... Szacun dla Bartka, że mamy takiego zawodnika, z którego pewnie jeszcze nie raz na tych mistrzostwach będziemy korzystać.
Oskar, ty już nic nie możesz powiedzieć, bo wiadomo, jeden klub, tak więc...
No ja nie mogę. Mogę tylko się odnieść do zmian, bo rzeczywiście mówiliśmy o tym, że może być taki moment, że on zacznie wymieniać, bo też trochę to pokazywał Zaksie, ale z drugiej strony ten mecz zaczął się tak troszeczkę niebezpiecznie
rozmywać,
bo jakbyśmy grali tak jak w pierwszym secie, to na pewno by tam jakieś małe roszady były stopniowe. Ale też zwrócę uwagę na to, że na przykład w pierwszym secie nie dokonał podwójnej zmiany, natomiast od drugiego seta zaczął je wprowadzać. Zmiana Kwolka na zagrywkę też była elementem tego korzystania ze swojego szerokiego wachlarzu na ławce rezerwowych, bo możemy sobie zadać pytanie, to dlaczego wszedł Kwolo, a nie wszedł na przykład Fornal, ale Kwolo to by był właśnie gościu, który idealnie pasuje do stylu, do grania przeciwko Bułgarom, czyli podrzuca piłkę i albo może sieknąć 120, a może sflotować. To na Bułgarów jest absolutnie fantastyczna recepta i stąd też zagrywał dwa razy, a nie raz. Więc tam był pomysł, ale mecz nie był bezpieczny. Tak? Mecz otwarcia, w którym nie wiem, prowadzisz 2-0 i pozwalasz sobie na zmiany i później przegrywasz tego seta, się zaczyna robić meczem nerwowym.
Nerwowym, dokładnie.
Nie był to moment, a mamy jeszcze Meksyk, tak? Czyli tu jeszcze ma na pewno duży bufor. I jeszcze jedno, w tych meczach sparingowych dał pograć wszystkim. Tam nikt nie jest zakopany, nikt nie jest zagruzowany, oprócz, no a nawet Kuba Popiewczak pograł. Tam wszyscy są gotowi
co
do gry.
Co więcej, każdy wywiązał się ze swojej tak. roli znakomicie i pokazał, że jest gotowy do tego, żeby grać.
A ja mówię o dystansie tygodniowym, więc tak. tam się nic nie wydarzyło w tej grupie. Na pewno w meczu z Meksykiem myślę, że będzie więcej tego, natomiast my mamy gotowych ławkowiczów i wszyscy są pod prądem.
Pod prądem.
Wiecie co, znaczy, słucham tak teraz ciebie, Oskar, i się zastanawiam, a jak to było w 2014 i w 2018, bo mam wrażenie, że teraz jesteśmy tak przygotowani, wiecie, w 100%, tylko to mam wrażenie, że czas zawsze wszystko zakłamuje i że być może wtedy jadąc też na mistrzostwa, no w 2018 też jechaliśmy jako mistrzowie świata, tak, broniąc tytułu. Czujecie jakąś taką pewność, właśnie chociażby po obejrzeniu tych meczów sparingowych, których trochę było tuż przed rozpoczęciem mistrzostw świata?
Nie, no pewność była jednym z fundamentów tych wygranych po 3-0, bo siatkarsko to my tam jeszcze trochę cierpieliśmy, natomiast w zasadzie w każdym secie przy 15-15 była redukcja i dokładanie i wygrywanie tych meczów właśnie tym takim, tą klatą do przodu. Mhm. Ja w ogóle bardzo często rozmawialiśmy tutaj o tych końcówkach, zagrywkach i na już nie, chyba nie pamiętam, w meczu z Serbami idzie Bieniek i po raz kolejny zagrywa tam asa czy piłkę slyszową i ja sobie od razu mówię, który to już raz w tym sezonie? Ten gościu idzie i w tym ważnym momencie daje nam ten oddech. Ale to nie jest tylko Bieniu. My graliśmy w tych meczach sparingowych, tylko wiadomo, że teraz jest troszeczkę już inny ciężar gatunkowy spotkania. Ale ja myślę, że my dużo zyskaliśmy na tej fazie pomiędzy mistrzostwami świata.
No i
siatkarsko,
tak, dokładnie.
Ale siatkarsko mamy naprawdę zbudowane. Ja czuję się, że jesteśmy przygotowani do tych mistrzostw świata. Czy to jest wystarczające, żeby zawiesić medal? Głęboko wierzę, że tak, ale na to nie mamy odpowiedzi i nigdy nie będziemy mieli odpowiedzi. Natomiast uważam, że przygotowani jesteśmy.
No i dobrze, nie wieszajmy żadnych medali, tylko sobie to wszystko obserwujmy. I
po kolei
na razie
z meczyku na mecz.
Tak jest, dokładnie tak. I oceniajmy mimo wszystko. Idziemy tropem przyjmujących, tak więc Olek Śliwka.
Ja daję 5+. Nawet
co?
Nie.
Okay.
Nawet dam 5+. Powiem dlaczego. Podobał mi się, że szczególnie w tych trudnych momentach Olek dzisiaj, gdzie mieliśmy właśnie swoje problemy, o których też wspominał Marcin w drugim i w trzecim secie, to Olek skończył parę tych takich trudnych piłek, które dały nam ważne punkty i wykorzystał parę kontrataków. Patrząc na jego liczby, 57% kończy na plus 6, 42% w przyjęciu. No do tej pory wiemy, że było wiele niepochlebnych jakby komentarzy albo zarzutów w stosunku do Olka, szczególnie tego, co prezentował w Lidze Narodów. A teraz widzę, że też po tych meczach sparingowych, że Olek rośnie, że wraca mu forma, że widać ten progres gołym okiem. Bardzo kibicuję temu chłopakowi, pomimo tego, że mamy pod prądem oczywiście Tomka Fornala, który kapitalnie się prezentował w ostatnich spotkaniach i całą Ligę Narodów grał świetnie, ale kibicuję Olkowi i trzymam za niego kciuki, bo taki mecz może nawet jak dzisiaj był mu bardzo potrzebny. Żeby w tym pierwszym spotkaniu wyjść i zagrać tak, jak zagrał dzisiaj. I myślę, że to było widać, jak on tak sam wewnętrznie cieszył się po tych takich swoich dobrych akcjach.
Chociaż ja nie wiem, czy kurczę właśnie w ogóle po takich pierwszych meczach, co to one cokolwiek, wiesz, aż tak bardzo mogą wnieść.
Mogą,
nie?
Mogą. Mogą, Ola, wiesz, bo ogólnie takie turnieje, a już taki krótki turniej.
No właśnie tak, może faktycznie, bo krótki, nie? Bo tak sobie jak myślę o innych mistrzostwach, to dlatego zaczęłam się wahać. Ale
ja już
może
sięgam pamięcią, gdzieś kiedyś w którymś tym programie też wam mówiłem, że to też działa w drugą stronę, czyli jeden przypadkowo słaby mecz na turnieju, w którym są krótkie odstępy czasu, gdzie nie możesz się zamknąć na sali, tylko po prostu jest ten kolejny mecz i ty musisz znowu grać od zera, powoduje, że zaczynasz się gotować sobie i tak mentalnie gasnąć, to tak samo na turniejach jeden dobry mecz może być początkiem tego dobrego turnieju. I tak jak Paweł mówił, to był bardzo dobry mecz Olka, potrzebny mu mecz. I my widzieliśmy, bo także tam są jeszcze takie symptomy, jego mowa ciała, że tam nie jest w 100% jeszcze pełen luz i taki słak, że
mówisz
że
o ja rozglądaniu się gdzieś
tak,
tam?
Tak, ciągle jakiś.
Ale wiesz, czuję ten oddech na pewno.
Czuję,
ale z na plecach. Strony i pytanie jest, gdzie jest ta granica teraz tego błędu i tego marginesu do popełnienia błędów, w którym Grbicz zdejmie go z boiska, bo miał też przez chwilę taki mały swój przestój, ale zaraz, co mi się podobało, to wrócimy jeszcze przy okazji Marcina Janusza, że Marcin później w dobrym momencie nie bał się i wykorzystał właśnie potencjał. Powtarzał nawet mu te piłki po niezbyt udanych akcjach.
Ja nie wiem, czy my chcemy pójść w ogóle w stronę tej rywalizacji, ale ja myślę, że bo po pierwsze tak, Olek jest niesztampowym zawodnikiem, jest innym niż wszyscy, więc nie każdy go pokocha. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest też taka, że trochę płaci cenę za poprzedni sezon, czyli to ślepe wierzenie w Michała Kubiaka i jakby też, jakby nie wiem, kolce kibiców, kolce ekspertów mówią hola hola, dopiero co widzieliśmy to na własnych oczach, że dowozimy jednego gościa do turnieju i to może nie wypalić, ale jest jedna jeszcze spora różnica. Bo tak, Olek Śliwka wchodzi w każdym meczu w szóstce, gra czasami lepiej, czasami gorzej. Dzisiaj grał dużo lepiej, o przyjęciu mówiłeś. No 42% to jest nie za dobry wynik, ale to jest jego najlepszy wynik od dawien dawna, więc dla mnie to jest wyraz progresu. Ale do czym mówię? Nikola, to nie jest tak, że jest Olek Śliwka i wszyscy reszta zabetonowani, dokładnie, tylko my mamy Tomka Fornala gotowego, takiego, który wiemy, jeżeli, bo my możemy za chwilę raczej... W jakimś momencie turnieju być może trzeba będzie skrytykować Nikolę Grbicza, jak prześpi moment, albo będzie stał tak i powiedział, ja wam wszystkim pokażę, że Olek Śliwka jest lepszy niż Fornal. To wtedy możemy krytykować. Ale z drugiej strony, Nikola ma swój koncept na budowanie drużyny, w nim widzi Olka Śliwkę, ale to nie jest tak, że my przyjechaliśmy z dziurą w bagażniku. Tomek Fornal jest gotowy w każdym momencie do wejścia i dania drugiego oddechu drużynie, a Bartek Wolek jest trzecim zawodnikiem. Wszyscy są gotowi. A to, że my nie rozumiemy do końca, dlaczego Olek gra, bo Nikola ma swoją wizję, być może
to jest jego prawo. Jego wizja, no.
Nie wszystko trener może powiedzieć
otwarcie.
Nie może tego wszystko. Natomiast póki drużyna dobrze funkcjonuje, już o tym też wczoraj wspominałem w innym programie, że nie widać w tej grupie jakichkolwiek kwasów. Tomek Fornal, jak wchodzi na boisko, to bije od niego niesamowicie pozytywna energia. Nie kwaśna, tylko taka, to fajnie, że dał mi pograć, gram i pokazuje, co jest najlepsze, co najlepsze ma.
Także... Ale widzisz, to fajne, bo o tych kwasach mówił też Bartek Kwolek, że może one są gdzieś tam właśnie wśród ludzi, którzy to komentują i tam niech sobie w mediach społecznościowych będą, a u nas tych kwasów nie ma. No i fajnie. Paweł, chciałeś
coś powiedzieć? Chciałem tylko dodać, że nawet widać to, jak są ujęcia kamery na nasz kwadrat rezerwowych, jak ten kwadrat żyje, jak wspiera się, jak, nie wiem, dopinguje swoich kolegów po dobrych akcjach.
A widzieliście szpaler?
Kogo? Tak.
Wymyślili szpaler, co jest na pewno nowe, bo chyba, że przegapiliśmy w poprzednich, ale zawodnicy na ławce rezerwowych wymyślili sposób, że jeżeli ty wchodzisz na boisko, na zmianę zadaniową i dasz coś dobrego, to ci robią szpaler. Kurczę, no to jest okaz tego, że tam jest bardzo duża chemia w tej drużynie. Bardzo dobry klimat całej grupy.
To masz rację. Tak jeszcze mi się do Olka nasunęło jedno, bo pamiętam jego wejście właśnie w 2018 roku na Mistrzostwach Świata w trudnym meczu ze Stanami.
Ze Stanami w półfinale.
Dokładnie. I on też nie był tam pierwszoplanową wiodącą postacią, że wejdzie na człowiek i skończy nam 20 piłek i da nam oszałamiające liczby i w ogóle. Ale to, w jaki sposób pomógł drużynie, jak się wprowadził, jak utrzymał nam przyjęcie, ile dał w obronie.
Dla mnie to był game changer.
To on nam odmienił tak naprawdę losy spotkania wtedy, tak? My wróciliśmy po tej zmianie do gry podczas tamtych mistrzostw, tak, więc...
To jest gościu, który ma, może nie jak Michael Phelps, ale ma już tonę medali. To jest gościu MVP finału Ligi Mistrzów. I ja myślę, że ta krytyka, tak, oczywiście, że grał wiele słabych spotkań w tej trakcie, ale rozmawiamy o Kubie Kochanowskim. Przeszliśmy temat Kuby Kochanowskiego.
A to proszę, to...
Nie, no okej, okay, no to...
No tak, no środkowi szósteczka. Powiedzieliśmy dzisiaj, że to...
Mateusz Bienia, Kuba Kochanowski, maszyny.
Natomiast Kuba Kochanowski też szedł powoli w tym turnieju, tak?
Ja pamiętam, było to oddawanie. Kiedy odda to, a propos Marcina Janusza i Kuby Kochanowskiego i Pawła Zatorskiego. Kiedy odda trenerowi?
I Kochan oddaje już trochę wcześniej niż ten turniej. Łukasz Kaczmarek, wielka dyskusja, czy powinien jechać, czy Butryn. Na turnieju, na memoriale Wagnera widzimy gościa z pierwszej części plus ligi, czyli najlepszego wtedy atakującego tego. Pierwsza część plus ligi była pod znakiem Łukasza Kaczmarka i wchodzi, atakuje, jest silny, wybiera kierunki. Dzisiaj wchodzi, znowu daje dobrą zmianę, czyli już dowiózł trener dwóch zawodników. Dzisiejszy mecz oczywiście z na pewno będziemy mieli wyżej postawioną poprzeczkę na tym turnieju, ale Olek Śliwka gra dobrze. A zaraz będziemy rozmawiać o Libero.
Zator wraca
z dobrymi liczbami. A Zator jest szósteczka dzisiaj.
Wywołaliście sobie sami tak naprawdę.
Jak już ciągniemy ten Wojtek, to Zator jest szósteczka. I na pewno nie jest idealnie.
Może szóstki by mu nie dał, ale na pewno mocną piątkę dla Zatiego. Ale fajnie, bo pojawiły się obrony.
I 57%.
Tak, 57%. Rozmawialiśmy, bo pamiętacie, jak w poprzednich programach analizowaliśmy sobie Ligę Narodów, ile mankamentów żeśmy sobie gdzieś tam na kartce pospisywali,
czego brakowało.
No tak,
ale po to ta Liga Narodów też jest, nie? Żebyśmy...
Dokładnie, ale w jednym z nich było element przyjęcia. No dzisiaj wydaje mi się, że w tym przyjęciu i w ostatnich spotkaniach w Memoriale Wagnera no widać było, że no czujemy się coraz lepiej, tak? Lepiej to wygląda. Oczywiście Bułgarzy dzisiaj nam jakoś tak, no... przesadnie krzywdy nie zrobili w tym elemencie, czyli w zagrywce, ale my lepiej wyglądamy w linii przyjęcia, jako cała linia, jako cała formacja. I poza to, że też dzisiaj było widać to, co kiedyś
przede
gadaliśmy.
Wszystkim to.
Tak, że parabole. Wraca parabola, wraca ta radość, bo znowu Zator robił tak. Te swoje kółka.
Samolocik.
Były trzy obrony.
Tak, było parę
ekstra.
Obron, więc nie, widać, no. Że forma... Czyli jednak wychodzi na to, że Grbicz...
Znaczy, no nie spijemy nie. Sobie z dzióbków
nie.
Po wygranym
ja
meczu 3-0, tak?
Ja nie mówię o tym, tylko mówisz, że o tym dowożeniu zawodników, tak?
Tak.
Czyli to jest jakby utwierdzenie się trenera, że dokonał właściwych wyborów, tak?
Trener musi postawić na jakąś kartę i postawił na wyraźną kartę. Nie mówię, że nie spijemy sobie z dzióbków, bo to jest pierwszy mecz.
Nie, ja absolutnie nie chciałem tutaj klepać.
Za dwa dni przegramy seta z Meksykiem i będziemy zwalniać Nicole, bo to...
No ale dokładnie tak będzie. No, ale czy nie będzie, ale... bo program mamy dopiero po Stanach.
No tak, oczywiście. Ale słuchajcie, nie, no chodzi mi o to, że ten mecz możemy też trochę wyciągnąć z Mistrzostw Świata i dołożyć do kupy tych przygotowawczych meczów i tam był ewidentny progres. I Olka Śliwki progres, Pawła Zatorskiego progres, bo na pewno statystycznie nie było aż tak, ja miałem w jednym z meczów, mówię, kurczę, fajnie Zati gra, fajnie gra, w pewnym momencie przestał grać. Następny mówię, ale dobra, już mamy dłużej niż chwila, tak? Następny mecz mówię, kurczę, gra fajnie, dobrze, nie broni, bo nie bronił nigdy za dużo, ale zaczyna się ta piłka odbijać i patrzę po meczu, a on ma 30% w przyjęciu. Mówię, o kurczę, ale jakby już ewidentnie, wizualnie, jako mowa ciała, już było pokazywane, że on coraz lepiej i dzisiaj to był Zati.
No to sobie wyliczył po prostu wszystko, to jest, wiesz...
Nie przeskakujmy na fenomen jakiś tam, natomiast...
Ale mówimy po tym meczu, no. Tak? To wyglądało dobrze, to nam się podobało, więc to musi wybrzmieć.
Oczywiście.
I musimy to powiedzieć.
Ochy,
tak,
zostawiliśmy... Nie możemy to...
Nie brnij w to, Oskar, nie polecam.
Nie, bo skręcę nie w ten zakręt.
Zakręt też po hiszpańsku ładnie chyba, nie?
Tak, tam po włosku
wjeżdżam.
Wszystko.
A, no to fajnie, no tacy poliglaci jesteśmy. To teraz do Wisienek dwóch przejdziemy sobie, bo w sumie można w jakiś sposób od współpracy Marcina Janusza i Bartka Kurka wyjść.
Szybko żeśmy się uporali z naszymi.
No bo jak wy tu rozdaliście szóstki...
No bo ja znowu wychodzę, nie? Trzeba na smyczy gdzieś.
Chcecie wrócić
nie,
do kogoś?
Nie, tylko warto
chciałem
powiedzieć,
że nie będzie powrotów, ale będzie jakby co, to możemy.
Nie, wracamy. Chciałem tylko powiedzieć, że Bieniu naprawdę plus 10 i to, co robił dzisiaj znowu w polu serwisowym, ale to jest coś, do czego nas przyzwyczaił. My w ogóle w zagrywce skończyliśmy na 13 asach.
Właśnie.
A przy 9 tylko błędach, więc to jest no fenomenalny współczynnik. Daj Panie Boże, żebyśmy w każdym meczu...
No nie będzie, nie
13
będzie.
13
no
do 3, tak? Do 3
tak,
w ogóle, 3
mieli
jeżeli
Bułgarzy,
chodzi...
Tak,
13-3, ale mówimy 9 zepsutych, a 13 asów bezpośrednio zdobytych.
Asami.
A jeszcze ile slashy było, więc...
Tak, ale jakby koncept też był piękny, tak? Bo wiesz, no to Bieniu idzie i zagrywa skróta w linię do jedynki przed Sokołowa, za chwilę... Idzie w linię do piątki,
tak, Semen
idzie serią do piątki, idzie Śliwek, który idzie najpierw jakimś, no był rytm.
No i tego Nikołowa dzisiaj miałem wrażenie w pewnym momencie, że chłop się popłacze, bo tak dopadł tak go w ogóle dopadliśmy jako zespół, bo widać było, że to jest pierwszy cel naszej zagrywki w tym spotkaniu, a jeszcze jak poszedł Semen i go dopadł tam cztery razy, na końcu go takim granatem poczęstował, to już myślałem, że chłop zejdzie sam, pokaże do trenera, że zmiana, ale... No szacun, no. Janusz i Kurek.
Tak.
O który?
A wiecie co, tak w ogóle chciałam o współpracy. Mam wrażenie, że był taki moment, w którym gdzieś tam Bartek musiał trochę do tych piłek podobiegać.
Ja daję 5 minus Januszowi? Na Janusza.
No właśnie.
Nie myślałem o tym.
I już mówię dlaczego.
Nie myślałeś o Marcinie
Bardzo
Januszu?
Nie myślałem o cenie. Znaczy wiadomo, że myślałem.
Podobało mi się to, zanim przygotujesz... Podobał mi się Marcin Janusz dzisiaj, naprawdę. I...
Piąteczka.
To jest ciekawe, co Oskar teraz zrobił. Bo... Zajrzałeś w czeluścia tutaj biura.
Tak, bo wieszcie co, dlaczego?
Szukałeś jakiejś czwóreczki tabliczki.
Czwóreczki szukałem.
Nie masz tu?
Ale... Mam, ale zmieniłem zdanie z racji tego, że rzeczywiście było kilka niedokładności, ale dosłownie kilka.
Dlatego daję 5 minus.
No, dosłownie...
Ale wiesz, oko czujne wypatrzyło i teraz wywlecze to na światło dzienne.
Jakby tu był Benaruk, to by dał 3 plus. Nie oddał
tego. Nie, no, przecież on zawsze ciągnął za...
Ale wiesz, co Kuba zrobił, nie? Tak, wiesz, co tak, Kuba zrobił. No, pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Czemu 5 mniej? Mi się bardzo Janusz dzisiaj podobał. Bardzo go od początku meczu obserwowałem i zastanawiałem się, jak on zareaguje na to wszystko, co się dzieje dookoła, na trybunach. Tak. Że rozpoczynamy mistrzostwa u siebie, presja, jest debiutantem, jakby nie patrzeć na tak dużej imprezie i tak naprawdę to jest jego pierwszy taki poważny sezon kadrowy, więc...
Czy no, weryfikacja będzie w trzecim meczu.
Oczywiście, nie
pieje
ja
nad nim 0,6 oceniamy, 0,6 oceniamy, bo tak, na czacie tak. zobaczyłam, że tak, szkolna skala.
Dlatego są
ocen.
Pojawiają się piątki minus, piątki na szynach, ale my szkoła jesteśmy.
Tak. Podobało mi się to...
Profesorowie, profesor Oskar i profesor Paweł.
Nie, ja tylko skromny magister, to profesor Oskar Kaczmarczyk. No.
Nie, przepraszam.
Dobra, przepraszam, no nie przerywam wam już.
4 lata.
Ale bardzo mi się podobało, że jak otworzył to spotkanie.
O, właśnie, chcę o tym powiedzieć.
Że zaczął wprowadzać sobie po kolei każdego zawodnika do gry
sprytnie.
I pod prądem.
Jak
po kolei sobie tak... zaczął. Odbienia.
No, ale jeszcze wcześniej był pipe. Był pipe, środek, lewo, prawo, lewo. Wrócił do środka.
Każdy właśnie dostał tą swoją piłkę, taką pierwszą tak. na to, żeby puścić te negatywne emocje, tak, wypluć tak. je z siebie.
Ale
i,
też
i zacząć...
wracamy, miał 89%, więc też mógł sobie prowadzić grę jak tylko chciał. Ja to tak zastanawiam się, Ola, żeby wytłumaczyć tą czwórkę plus...
Bo, to 4 plus jednak.
Nie, dlaczego, bo tak zastanawiałem się, czy nie 4, czy 5, bo się nie zastanawiałem wcześniej nad oceną, żeby trochę pokazać, że widziałem, z racji tego, że jestem jego obrońcą narodowym, ale widziałem te niedokładności, ale z drugiej strony od razu moja ręka uciekła. Nie można mu dać, bo prowadził tą grę bardzo dobrze, a jakości trochę brakowało. Zagrywa dobrze, bo to też trzeba dodać, że ja tu ciągle nie w tym studiu, bo przenieśliśmy się, ale ciągle apelowałem, że chciałbym zobaczyć zagrywkę z klubu i ta zagrywka pojawia się już naprawdę regularnie. Prowadził dzisiaj grę bardzo dobrze i tak jak ty, Paweł, mówisz, no, to jest Liga Narodów, Ligą Narodów, pierwsze jakieś tam, jak to można powiedzieć, pierwsze śliwki, robaczywki. Teraz się zaczyna granie na duże bramki, no i pierwszy test zdał, ale jakby kolokwium będzie w trzecim meczu, na razie klasówka zdana, tak? Klasówka zdana. Kolokwium jest w trzecim meczu ze Stanami. Pierwsze takie poważne.
Ale to rzeczywiście ten minus, dlatego że miał przez chwilę taki moment, że ta współpraca z Bartkiem mu się nie do końca tam zazębiała. Trochę mu przyspieszył tą piłkę. Wiadomo, że Bartek woli tą piłkę jednak taką spokojniejszą i podwieszoną. Ale przecież na przestrzeni tych ostatnich spotkań jednak ta współpraca na początku Ligi Narodów zdarzało się. Mówiliśmy o tym także wielokrotnie, że ta współpraca nas troszkę martwi, ale to był początek, więc potrafiliśmy sobie to jakoś sensownie wytłumaczyć. Ale później przecież przez te następne spotkania no ten duet jednak Kurek Janusz funkcjonował bez zarzutu, więc ja to po prostu uznaję jako mały wypadek przy pracy. Po prostu jakaś mała nić... nieporozumienia w dzisiejszym spotkaniu, ale tak jak tak, mówisz, no. weryfikacja przyjdzie...
Przyjdzie, ale Paweł, jeszcze na przykład przejdziemy w tym meczu, sami zwróciliśmy w trakcie meczu, bo tak, jakości troszkę brakowało, ale ja podkreślam, już mówiłem o tym, Bartek jest trudnym zawodnikiem do wystawiania i na przykład gdybyśmy mieli wystawić ocenę Marcinowi i Januszowi, która piłka jest lepsza, to zdecydowanie piłka do przodu jest lepszą piłką niż do tyłu. Nie ma tam absolutnie jakichś wielkich dysproporcji, ale jednak piłka do przodu jest piłką Marcina Janusza. Bartek jest specyficznym zawodnikiem, któremu na pewno Fabian Drzyzga potrafił najlepiej, bo Fabian zaś to jest jego piłka
do tyłu. Tak jest.
Ale chcę podkreślić też fakt, bo mówiliśmy o tym w trakcie meczu, że dzisiaj była też pewność po stronie Marcina Janusza, bo...
Wystawa do tyłu.
Tak, ale dostaje czapę Kuraś, od razu jest powtórka do niego. Mówimy o tej niedokładności w trzecim secie, bo pierwszy atak Kuraś wysyła w aut, od razu dostaje powtórkę. Czyli to też jest... symptomatyczne, że Marcin się nie boi wystawiać, że jest odważny w tym. Rzeczywiście brakuje precyzji i brakuje precyzji regularnie w tych meczach do Bartka, ale też fajnie, bo naprawdę widać, że Marcin Janusz gra odważnie.
I fajnie, bo też dzisiaj starał się wyciągać tych zawodników, czyli to, co powiedziałeś. Był błąd, nieudana akcja, powtórka. To samo było ze Śliwką, to samo było z Bartkiem.
Tak.
Więc brawa.
Były piątki, były szóstki i został nam Bartosz Kurek. Patrzycie
na to.
Nie, bo jestem ciekawa.
Ale co chcesz powiedzieć przez to, że były szóstki?
Wiesz, jak
piątki,
ja się wycwaniłam.
Tak?
Ja w tym programie, ja tylko prowadzę, ja tylko was naprowadzam. No.
Przynieśli jej te tabliczki, to powiedziała, że ona nie chce. I teraz...
Jak nie? Ja ci oddałam swoje, ja po prostu, wiesz, tak jako gospodyni chciałam być gościnna.
Były piątki.
Czekaj, ja mam tu... ja mam tylko takie.
No właśnie, to jest to. A ja dam piątkę.
Dobrze.
A ja dam piątkę,
ty
mimo że...
piątkę, a ja dam 4,5.
Nie, ja się troszeczkę wygłupiam, tak? Bo przecież nie będziemy tutaj nie wiadomo...
Nie, no nie ma co krzyżować,
Tak, to nie o to chodzi. To jest Bartosz Kurek, przepraszam bardzo. No ale właśnie, Bartosz Kurek, nasz lider, pierwszy mecz otwarcia. Piątka, czwórka.
4,5.
No niech będzie, że piątkę minus, bo, ale zacznij, ja dołożę, bo pewnie idziemy tym samym torem.
Znaczy, co, no niby teoretycznie najsłabsza ocena z tych piątek i szóstek, o których wspominałaś, ale tylko dlatego, że Bartek ciut gorzej zagrał, nie zagrał źle, ale ciut gorzej zagrał niż nas przyzwyczaił w ostatnich spotkaniach, tak?
No Bartek ma przesrane dlatego, bo wymagania są, poprzeczkę, no oczywiście, że tak.
Kręcił 60-70%, dzisiaj wykręcił 44% i ktoś powie, że słabo, ale świetna dyspozycja w polu zagrywki, był w bloku, dwa bloki punktowe. Finalnie jako atakujący skończył na plus 4. Jeżeli chodzi o ten atak, ja nie wiem, co tam jest, bo rzeczywiście to nie jest wina, bo tam brakowało dzisiaj tej współpracy na linii Marcin Janusz, a Bartek. Natomiast po Bartku widać, że on fenomenalnie wygląda, jeżeli chodzi o fizykę. To jest zawodnik, który bazuje na swojej fizyczności, na swojej motoryce. I to, co dzisiaj nawet z Oskarem w pewnym momencie... Jemu brakowało dzisiaj może trochę bardziej konsekwentnego utrzymania kierunków ataku. Tak?
Mm-hmm.
Bo to, że on jest tyle nad siatką, jest wysoko i łapie to, ten swój 8-9 metr, to jest bez dwóch zdań. I to jest tak naprawdę jedyny zarzut. Ja wiem, że on zaraz wróci na swoje tory i będzie dalej tutaj kręcił te swoje niesamowite liczby. To jest jedyny zarzut taki, który można byłoby dzisiaj do Bartka tak naprawdę tutaj wrzucić.
Rzeczywiście jakby... To jest jakby myślenie między oceną 4 plus 5 minus. Ja stawiam na 5 minus, bo rzeczywiście trzeba powiedzieć, że to jest najsłabsza piątka z tych piątek, które daliśmy. I są jakby dwie rzeczy. Pierwsza, nie mogę mu dać czwórki wewnętrznie, bo oczywiście nie grał dobrze w ataku albo był słabszy.
Ja dałem z plusem.
Z plusem. To, nie, wiadomo, to jest tak bardzo blisko, że w zasadzie to samo. Ale tak. Zagrywał dzisiaj, no takiego Bartka dawno nie widzieliśmy. Tak. 127, 4 w sumie asy przy tylko dwóch błędach. Jeśli chodzi o blok, on ma dwa bloki punktowe, ale on tam w pewnym momencie to nie było, nie szło się przez niego przebić. I oni była taka jedna akcja, w której bronili, bo to już nie była asykuracja Bułgarzy, trzy razy. I my, on naprawdę dzisiaj jakby w tej
oddał inaczej.
Oddał inaczej. Tak. To jest to, co mówię, mówiliśmy bardzo często, że nawet jeżeli ci jeden element nie wychodzi, ale dodajesz, idziesz gdzieś tam w dwóch czy trzech innych bardzo dobrze, to możesz sobie wyjąć na przykład Olkowi Śliwce przyjęcie na chwilę. Tak? Bo powiesz,
oceniać go nie przez pryzmat przyjęcia.
Nie przez pryzmat przyjęcia, tylko takiego całościowego grania. I tak dzisiaj Bartek grał. Martwi mnie trochę, Bartek. Mówię...
Czemu?
Poważnie.
Czekaj, bo aż się teraz...
Martwi mnie to, że on mnie atakował na swoim poziomie, już na poziomie na Memoriale Wagnera. I teraz kolejny mecz, w którym jednak trochę się męczy. Męczy się, bo nie ma kierunku, tak jak mówiłeś, brakuje konsekwencji. Próbował w pierwszym meczu z Ukrainą, gdzie nogi nie podawały nikomu tam wtedy. Spróbował dwa razy po ostrym skosie, pomylił się i wrócił już do tego swojego klasycznego atakowania wysoko przed siebie. Na wiele zespołów to starcza, natomiast my musimy się przygotowywać na mecze z tymi najlepszymi i to może być trochę za mało, ale jak właśnie też to ty powiedziałeś, po nim widać fizycznie, mentalnie, on jest gotowy do tych mistrzostw świata, więc to, że mnie martwi, to nie znaczy, że teraz nie pójdę spać.
Teraz ci, wiesz, Bartek napisze SMS-a, Oskar, tak. Nie martw się.
Wiesz co, chciałbym, żeby tak było, bo jak mówiłem o Łukaszu Kaczmarku, że ma spadek formy, to dzisiaj już mogę powiedzieć śmiało, że jest w bardzo dobrej formie, więc chciałbym, żeby to się poszło w tą stronę, żeby mi ktoś wypomniał. Później, bo ty mówiłeś, że ja atakuję tylko przed siebie. Nie ma problemu.
Ale wiesz, że to jest też taki typ zawodnika, że dzisiaj jest taka, wyjdzie za dzień, oczywiście, dwa, trzy i pokaże naprawdę takie swoje prawdziwe oblicze, do jakiego nas przyzwyczaił, więc...
Tylko brakuje od jakiegoś czasu Bartkowi trochę kierunków ataku i nie ma to nic związanego jakby z jakością wystawy. Bardzo mocno bazuje na tej swojej wysokości i sile. Potrzebujemy trochę więcej, ale jakoś nigdy nie pomyślałem, że tu z Bartkiem coś się może wydarzyć i nie zmieni. Nie, na razie tego w ogóle nie czuję wewnętrznie.
Szóstka za te oceny. Bardzo uprzejmie wam dziękuję, ale to nie koniec. Patrzę sobie w ogóle na wyniki tych pierwszych meczów na Mistrzostwach Świata, bo pod kątem rywali tych najtrudniejszych i tych faworytów w turnieju chciałabym z wami porozmawiać. No, w grupie wiemy, że Stany Zjednoczone to jest rywal najtrudniejszy, ale my już myślę jednak mimo wszystko o tym, co będzie gdzieś dalej. Brazylia 3-2 wygrała ostatecznie z Kubą, Japonia 3-0 z Katarem, Francja 3-0 z Niemcami, Amerykanie 3-0 z Meksykiem, no ale tutaj to wiemy, inaczej być nie mogło, Słowenia z Kamerunem 3-0, no i my 3-0. Kto waszymi faworytami w tych Mistrzostwach Świata jest?
Ja myślę, że a propos meczu Brazylia-Kuba, to by tutaj Oskar się może wypowie, bo...
Mnie się bardzo podoba.
Myślicie, że ci Kubańczy też?
Nie, przede wszystkim...
Powiedz historię.
Paweł zna historię, że w klubie Valurone CMC zrobiliśmy sobie typera, gdzie każdy mecz trypujemy. I poszedłem tropem, że wszyscy postawili na wygraną Brazylię. Ja mówię, a to jest taki mecz, w którym może być niespodzianka. I postawiłem na 3-2 dla Kubańczyków, tak? I jeżeli w momencie, w którym oni nie skończyli tych dwóch meczowych piłek, gdzie ja mógłbym od razu na dzień dobry odjechać stawce. No nie powiem, padło kilka naprawdę brzydkich słów pod ich kątem. Natomiast wracając jakby do meczu, ja nie wiem, czy to nie był mecz przełomowy dla Brazylijczyków.
Okay.
Mecz był ciężki dla nich, weszli bardzo źle w to spotkanie, weszli tak po staremu, czyli z Ligi Narodów. Tu jedna dobra akcja, jeden out, Leal to krwawił, Lucarelli to w ogóle zjechał do bazy, ale oni odwrócili ciężkie spotkanie i nawet to było, wiesz co, widoczne na ławce rezerwowych. Jak pierwsze dwa sety, to oni przychodzili na tą ławkę rezerwową się po prostu napić wody. Ale jak przełamali Kubańczyków i powoli wracali do gry, to tam się nagle te czasy zaczęły takie coraz bliżej, aż w końcu jak był moment walki, to oni ze sobą wreszcie byli Brazylijczykami dyskutującymi. To ty zrób to, ty to uważaj na to. No zrobiło się tam trochę inaczej niż było do tej pory i to może być mecz przełomowy, bo my możemy o nich mówić.
Przepraszam, bo ja dostałam wczoraj też takie pytanie, że Brazylijczycy, no bo w końcu mówimy o wicemistrzach świata, tak, z 2014, z 2018, zaraz potem mówimy, ale to już nie ta Brazylia. Kuba Bednaruk nam tutaj zrobił wykład w ogóle o brazylijskiej piłce, w jakim momencie ona jest i w jakim może pójść, ale czyli sugerujesz, że ten mecz... No właśnie, mecz pierwszy mógł być dla nich przełomowy, że oni w tym turnieju groźni być będą?
Jeszcze bym się wycofał. Nie chcę tu, na razie gdybam, ale mówimy o brazylijskiej siatkówce, która jest w kryzysie, ale tam jest Leal, Lucarelli, wrócił Wallace, który zagrał kapitalne spotkanie, Lucas, Bruno i Flavio. No, kto tu ma być słaby?
Dokładnie.
Więc oni może nie mają dalej, chociaż jak nie mają, jak dzisiaj właśnie rezerwy odwróciły spotkanie. Natomiast dla mnie, i mówiłem to gdzieś, że wyglądało mi, że Leal to trochę było kukujcze jajo. Czyli bierzemy naprawdę silnego gościa, bo on jest silnym zawodnikiem, ale on mentalnie nie pasuje mi w tej reprezentacji. Nie został tam przygarnięty.
Zasymilowany.
No właśnie, tak trochę. No jesteś, bo jesteś, ale tak, każdy błąd, jesteś, bo jesteś dobrym zawodnikiem, jesteś warty siatkarsko, ale ja nie widziałem nigdy tam takiej chemii. I wydawało mi się, że to jest kukułcze jajo, ale dzisiaj się zrobiło coś innego w tej drużynie. To są te rzeczy, o których ja też mówiłem w kontekście Olka Śliwki, że na turnieju jeden mecz może zmienić wszystko. Nie wiem. Na razie mówię tak, poddaję pod
dyskusję. No ja bym dyskusję. Ich nie przekreślał.
Nie przekreślajmy,
tak, zasadzie, bo to jest wciąż Brazylia i wiadomo, no, że mogą zrobić jeszcze nie jednemu kuku na tym turnieju. I tak jak powiedziałeś, wyciągnęli mecz tak naprawdę, który był już w pewnym momencie...
No nie, no oni już byli na deskach w pewnym momencie.
No niestety dla ciebie, no sorry.
No nie, ale to jest zabawa, natomiast jakaś podniesiona adrenalina była w tym wszystkim, ale mecz jakby siatkarsko nie był wybitny, ale na przykład też fajnie było zobaczyć Kubę taką z 2010 roku, bo to była taka siatkówka typowo kubańska, czyli jak kiwniesz, to wpadnie, jak zagrasz tylko coś innego, to oni już się tam piłką odbiwają lewo w prawo, ale jak jest piłka nad siatką, no to tam jest przeładunek przeogromny. I Kuba też może tu coś namieszać. Nie dojdzie daleko, bo za niska kultura jest gry, ale tak kilka razy parę drużyn może mieć podwyższone ciśnienie. Co do innych meczów, niestety byliśmy w trasie, więc nie mogliśmy oglądać.
Ale
Niemcy-Francja.
Tak, żal przede wszystkim tutaj trenera Winiarskiego, Winiara, bo...
Ja rozmawiałem z Kubą, 23-16,
tak? W drugim secie.
Jeszcze w trzecim też stracili chyba 22-18.
No dwa sety przegrane, 26-24 i 28-26 bodajże, tak?
Tak jest.
Więc szkoda naprawdę tutaj, że nie udało się ukuć tych Francuzów, bo żeby się nam zapewnie trochę nie poczuli, bo to akurat jeżeli chodzi o Francję, to jest, nie bójmy się tego powiedzieć, jeden z obok nas stanów głównych kandydatów do wygrania tych mistrzostw, tak?
Ja mogę powiedzieć tylko, że Kuba do mnie zadzwonił, trener przygotowania fizycznego u nas w Aluronie i trener i w kadrze Niemiec. Chyba najgorsza porażka w całym takim otoczce siatkarskiej. Czyli wracasz do szatni po przegranym meczu 3-0, w którym oni mają poczucie, że mogli wygrać ten mecz 3-0. Albo za 3 punkty, powiedzmy. Czyli mówili, kurczę, mieliśmy w ręku i puściliśmy przynajmniej te 2 sety. Więc to wskazuje na to, że to był mecz ciekawy, ale no też Niemcy w tym sezonie całą Ligę Narodów spędzili w innym zestawieniu. Bardzo, bardzo krwawiąc poprzez kontuzje i różnego rodzaju problemy. Więc to może być po prostu...
I sytuacje niesportowe też, jak pamiętamy. Dokładnie.
Więc to może po prostu też wyszło w takim meczu, gdzie wszystko ma znaczenie. Każdy set przegrany i wygrany.
Szkoda, bo ta Francja naprawdę jeszcze przed samymi mistrzostwami świata sparowała z Brazylią i tam 4-0 tak
przejechali się podobno
po tej Brazylii tak bez mydła, więc no, na pewno musimy się ich, że tak powiem, mocno obawiać na tych mistrzostwach.
To już zamykamy grupę faworytów?
No nie zapominajmy też...
Ja bym chciał Słowenię.
No właśnie, ale wiecie, ze Słowenią tak, bo ze Słowenią, ale też jak rozmawialiśmy, ta drabinka wygląda tak, że najwcześniej na Słoweńców wpadniemy w meczu o brąz albo o złoto.
Znaczy, bo oni dzisiaj grali z tak słabym rywalem, że my nic
z
nie
Kamerunem,
możemy...
Tak.
Że nic nie możemy jeszcze o nich powiedzieć i chciałbym... Oni mają teraz będziemy mieli też wyznacznik tego, gdzie jest Słowenia po zmianie trenera. Bo będzie mecz.
A no właśnie, o Gianni Cretu też warto tutaj wspomnieć, bo zagranie.
No i Włosi jeszcze, tak? Jeszcze zobaczymy, tak. Co Włosi przywieźli na te mistrzostwa. Wiadomo, że to się będzie troszkę dopiero rozrastać, ale to są te zespoły. Ja po okresie spędzonym Irańczyków w Polsce skreśliłem ich z listy czarnych koni.
Spodobało im się w Polsce?
Nie, raczej myślę, że ich to bardziej dobiło.
Ja słyszałem kiedyś taką teorię, naprawdę, i słyszałem parę historii, nie wiem, czy warto o takich rzeczach mówić,
no,
poza sportowym, ale słyszałem, że Irańczycy u siebie zawsze byli groźni, no bo wiadomo, tam mają jakby pewne reguły, zasady, których nigdy nie mogą złamać i związane z religią i w ogóle, i się pilnują i są skoszarowani u siebie i w ogóle, a przyjeżdżają do Europy, a w szczególności do Polski, to tam jest odkręcenie i wariacja. Nie wiem, nigdy nie złapałem nikogo za rękę, ale...
Ja to widziałem na własne oczy.
Ale słyszałem, że takie historie były, że oni po prostu tu przyjeżdżają i to jest zespół, który traci te 10-15%
losing control
nad sobą, dokładnie. Robiąc różne rzeczy, więc nie wiem.
Kubańczycy rozwożą cygara po całym świecie, jak przyjeżdżają, wyjeżdżają z Kuby. Natomiast
ale to mówisz, że słyszałeś.
Ja widziałem na własne oczy, jak oni organizują, bo obok nich jest zawsze policja religijna i teoretycznie są pilnowani, ale no też mieliśmy 18 lat i jeździliśmy na obozy, tak? Znamy metody. Więc metod było kilka, no i tak, no płyną. No i miesiąc w Polsce chyba ich trochę rozłożył.
Ale nie przekreślajmy,
ale
tak
nie
samo.
Bo grali bardzo fajną Ligę Narodów.
Dobrze, to na koniec jeszcze coś, no nie wiem, w sumie to może poza sportowego tak naprawdę, bo też rozmawialiśmy dużo. Na koniec sobie to zostawiłam, żeby
dobić.
Tak, żeby dobić, żeby dobitną kropkę w tym programie postawić, ale chciałam wrócić do słów Nikoli Grbicia. Spróbujmy pomóc tym chłopakom być najlepszymi, jacy potrafią. Jeśli będziemy nakładać na nich presję, komentować słabsze występy, to po prostu ich spali. Czy uważacie, że takie teksty z ust trenera w Polsce, w naszym kraju i tak dalej, w kraju, w którym też powiedziałam, jak dzisiaj przyszłam tutaj do kanału, że jest zadziwiające, bo rok temu po Mistrzostwach Europy prowadziliśmy tutaj żywą dyskusję z kolegami, którzy zajmują się piłką nożną i powiedzieli, nie no, środowisko siatkarskie jest turbo łagodne tak naprawdę dla zawodników i dla trenera, powiedzmy. Więc jakby, czy tutaj trzeba być jeszcze bardziej łagodnym i obchodzić się jak z jajkiem? No kurczę, tak naprawdę. Nie wiem do końca, o co trenerowi Grbiciowi chodziło. Czy wy wiecie?
Oskar, ty
chciałeś... Oskar jest...
Nie, no bo tam jak...
No, ja mogę mówić, ja tam już urodziłem się, by mówić. No.
Spokojnie.
Słuchajcie, zacznę od tego, że dla mnie kompletnym nieporozumieniem jest to, bo w ogóle skróconą wersję tego, bardzo łagodną
dobrze,
wersję.
Dobrze, to czekaj.
Nie, wszyscy wiedzą, o co chodzi. To nie chodzi. Ta wersja jest łagodna, wersja, którą usłyszał świat, czy nasz siatkarski świat, bo też nie właśnie... Właśnie to jest to, że my ten...
Dobrze, nie, wiesz co, nie, no tak, żeby kibice, którzy na przykład nie słyszeli tego cytatu, mieli pełne pole, to dalej było... Oczywiście w tej wypowiedzi nie chcę brnąć za daleko, gdzie ludzie popełniają samobójstwa z powodu złych komentarzy, ale to naprawdę zła rzecz.
Po pierwsze, wiecie, uważam, że ta rzecz nie powinna wyjść z kanału polskiej siatkówki. Że ktoś powinien trzymać pieczę nad tym, że to chyba nie pomoże reprezentacji polskiej, nie pomoże Nikoli Grbiciowi, bo gdyby te słowa padły z ust Nikoli w wywiadzie dla jakiegoś tabloidu czy jakiegokolwiek dziennikarza, który po prostu szuka ciekawych tematów i nie jest to poza kontrolą, to powinniśmy skontrolować i niepotrzebnie jeszcze wlewać benzyny do ognia. Jeśli chodzi o presję, jedyne co wydaje mi się, że mogę obronić i to jest może to, co ty mówisz o tym, że my jesteśmy jednak środowiskiem łagodnym, bo nawet jeżeli my tu przegraliśmy mecz 3-0, to tu nie było tak jak w programach piłkarskich w kanale sportowym, gdzie jest po prostu rzeźnia i grillowanie. My zawsze szukamy tych pozytywów, bo chcemy to robić. Zgubiłem wątek. Chodzi mi o to, że on powiedział... Coś, co jest tak naturalne w sporcie, że
jest to, było i będzie.
Będzie i takie... chciałem go obronić w jakiś sposób. Ja nie wiem, może on po prostu bezczelnie wziął wszystko na siebie. To jest jedyny argument...
Ja też to widzę.
Że po prostu...
A czyli, że tak specjalnie sobie to wykminił?
Nie wiem, że być może...
No, jest to by było...
You can hate me now, tak? Mhm. Czyli zostawcie ich, teraz ja staję przed wami, wylewajcie na mnie, a... W 11 chyba września jest finał, tak? 11 tak. Września będziemy się rozliczać. To jest coś, co jeszcze zrozumiem. Natomiast jeśli chodzi o to, to wszystko, co on chciał osiągnąć przez to, to właśnie potroił albo po, nie wiem...
Podpalił jeszcze bardziej podpalił. Tak naprawdę, no tak.
Podpalił. To, co każdy trener, każdy człowiek zawodowy w sporcie ma, powinien zrobić, to po prostu uczyć. Zaczynając od zawodników, po rodziny, bo to jest bardzo ważny aspekt taki, który ja rozumiem, że ja ostrzegam swoich zawodników, żeby nie wchodzili i nie czytali, no ale tak, zawsze ktoś im coś doniesie. To trzeba uczyć następnych, nie przeszkadzajcie nam. Mhm. Nie przeszkadzajcie nam, ale ogólnie no, chcecie zarabiać, chcemy wszyscy zarabiać w siatkówce wielkie pieniądze, to musimy się przyzwyczaić do tego. Na piłkarskich programach tutaj to czat leci tak. My mówimy o 20 czy 30 tysiącach wyświetleń, gdzie rzeczywiście jest aktywność kibiców, ale to jest aktywność minimalna.
I... No tak, wiemy, co się dzieje.
Nie, nie wiem. Dla mnie, mam nadzieję, ale że pracował, to było...
Ale podoba mi się ta koncepcja, że to jest ściągnięcie uwagi, bo jakby...
No... no ja to tylko tak w taki sposób mogę odebrać, bo chciałem się zapytać, Oskara, ty pracowałeś z kilkoma trenerami, co tak. Nigdy trener nie wychodził przez szereg i nie starał się ściągnąć presji. Ja nie mówię, że forma może mi się nie do końca podobała, czas może to nie był ten odpowiedni, bo wiadomo, że im bliżej tych mistrzostw ta presja... Jest, była, będzie rosła.
Ale wiecie, właśnie na czacie się też pojawiło takie pytanie odnośnie presji i tego, że gramy w Polsce, tak? Więc siatkarze przed polskimi kibicami, czy to właśnie jest, czy to tę presję jakby podbija, czy my i tak ją mamy podbitą maksymalnie, no bo mistrzowie 2014, mistrzowie 2018, podbitą. Oczekiwania zawsze są ogromne.
My, ale my mamy ją podbitą, naturalnie. Po pierwsze, mamy taką mentalność.
A ja jej w ogóle nie czuję.
Nie czujesz?
Ty nie, nie czujesz, bo ty nie jesteś tam na dole, na boisku tym 9
ale nie,
na 9.
Nie, bo ja, to nie chodzi o to. Ja byłem w tej reprezentacji przez wiele lat i wiem, kiedy była pompowana, znaczy wtedy miałem na własne oczy, kiedy była naprawdę pompowany balonik, a kiedy był wrzucany dla mnie nie balonik, tylko bomba niepotrzebna do grupy, a w tym wypadku wydaje mi się, że głos jakby środowiska jest bardzo neutralny, czyli to, że my idziemy do przodu jako środowisko siatkarskie. Pojawiają się takie programy, w których zaczyna się dużo mówić o merytoryce, ale czy ktoś od nas, czy ktoś staje i mówi, ma być złoty medal? Nikt tak nie mówi. W żadnym z programów nie widziałem, że to będzie wstyd, jak my zajmiemy trzecie miejsce.
Nie, bo my ładniej mówimy, no, że jakby oczekiwania są bardzo duże, no, medal to tak minimalnie, wiadomo. No,
porównując do tych lat, które ja byłem w reprezentacji i dalej, nie czuję, żebyśmy mieli w tym roku jakąś mega napinkę na medale. Mamy na pewno coraz większe oczekiwania niespełnione poprzez, zwłaszcza poprzedni sezon, ale ja bym na chwilkę tylko zaczepił się w 2017 roku. Tam był niepotrzebnie napompowany balonik, bo z jednej strony...
W którym roku?
W 17, z Fefe de Giorgi. Okay. Że z jednej strony zmieniamy generację, ale z drugiej strony musimy zdobyć medal, bo mamy mistrzostwa w Polsce. Wtedy był niepotrzebny. A tutaj po pierwsze, wszyscy zgodnie od dawna mówimy, dożyliśmy i powinniśmy celebrować ten moment, w którym my na każdy turniej jedziemy
bić się po medal.
Tak jest. I to jest nasze szczęście. Ale ja nie widzę, żebyśmy my, nie wiem, jest duża presja indywidualna. I tutaj też widzę to, że Nikola, raczej widzę, no tak domyślam się, że to nie było dotyczące całej grupy, tylko dajcie wreszcie spokój tej drużynie, bo największe dyskusje to jest, czy Butryn, czy Kaczmarek. No na samym końcu, szczerze powiedziawszy, wiadomo, że to jest ważne, ale mówiliśmy o rezerwowych, tak? A dyskusja była przeogromna w internecie, czy to jest dobra decyzja, czy nie. Jest siedzenie na Olku Śliwce, tak?
No, był jeszcze gorący temat pod tytułem Wilfredo Leon.
Wilfredo Leon to też jest jakby...
Oddzielny
temat, ale niepotrzebny. Tu też powinna być pewna kontrola, bo odgrzebaliśmy już temat, który był zamknięty na początku Ligi Narodów. Nie zrozumiałem.
Poczekaj, tak? A ja chyba na koniec Ligi Narodów zadałam jeszcze pytanie, czy jest szansa, no ale no. Wszyscy wiedzieliśmy tak naprawdę, jaka jest odpowiedź. Ale wiesz, jak to jest? Może jak nie ma o czym gadać za bardzo, to zawsze się znajdzie jakiś taki wątek, który delikatnie kontrowersyjny jest.
No rozmawiamy o siatkówce, ale ja wam na koniec jeszcze powiem jedną rzecz, bo nie wiemy i nawet jeżeli Nikola zrobił to w ten sposób, to on pewnie nigdy tego nie powie, nie zdradzi. Ale ja byłem świadkiem pewnego zdarzenia, które może pamiętacie lub też nie. I po wielu latach dopiero do mnie doszło, co się wydarzyło. Śmierć Agaty Mróz. Byłem wtedy w reprezentacji Polski Kobiet. I byłem nieszczęśnikiem tłumaczącym rozmowy między menadżerem reprezentacji a Marco Bonitą. Dzień, w którym drużyna pojechała na pogrzeb, i wszystkie dziewczyny miały się stawić tam, już nie pamiętam, o godzinie 17 na posiłku. I trzy nie przyjechały. Trzy największe gwiazdy. Skowrońska, Glinka i Skorupa. Zrobił się z tego tak wielki dym, a ja byłem tłumaczem tego, więc byłem w pośrodku tego wszystkiego. on je usunął z kadry i tak dalej. I dopiero po iluś tam latach dotarło do mnie, co zrobił Marco Bonita. Odwrócił uwagę. Bo wtedy wszystkie dziewczyny były totalnie rozbite emocjonalnie po śmierci swojej koleżanki. A on wywołał kryzys. Kryzys, który odwrócił temat śmierci Agaty. I to wtedy prasa nie kupiła. Ja w ogóle tego nie rozumiałem, ale po iluś latach mówię, nie wiem, czy to było odpowiednie. Nie będę tego oceniał, ale skuteczne. I być może w tym wypadku też tak jest.
Mocne działo wytoczyłeś na koniec.
Staram się... Nie wiem, tak sobie to wyobrażam. No, nie będę tu nic dodawał.
Dobra, kropka.
Tak, jeszcze ja bym tak na końcu powiedział, że tak dywagujemy o tej grupie, o tej presji, o tych oczekiwaniach, ale powiedzmy sobie szczerze, nie ma w Polsce grupy osób, która bardziej chciałaby medalu tych mistrzostw i wygrania tych mistrzostw od samych siatkarzy i samych członków sztabu szkoleniowego, tak? Więc niech to będzie takie podsumowanie może tego, że oni sobie doskonale zdają sprawę, w jakim miejscu są, o co grają i co im będzie towarzyszyć dookoła.
Tak, ale na koniec ci powiem to...
Czekaj, że nie na koniec, bo chciałam, żebyśmy wrzucili i zobaczyli, co nas jeszcze czeka, czyli najbliższe. No mów.
Tego, co ci czytałem. Czyli jakby połączenie wypowiedzi kapitana, trenera i prezesa związku, które są kompletnie rozbieżne od wszystkiego. No, kurs PR-u później powinien być po sezonie zrobiony.
Tak jest. Dobrze, spójrzmy w takim razie, co czeka w najbliższych dniach naszych siatkarzy i nas, jakie mecze przed nami. Ja myślę, że wszyscy czekamy z niecierpliwością na starcie z Meksykiem. Co to może być za starcie? A, tu chłopaki jeszcze wrzucili ile tych meczów. No tak, ale o tym mówiliśmy, że ten turniej jest mocno skrócony, dynamiczny będzie o wiele bardziej niż chociażby te dwa poprzednie. 7 meczów do medalu, 1 mecz siatkarze mogą już odhaczyć wygrany z Bułgarią. Do zera, następnie spotkanie z Meksykiem 3-0. Wpisujecie już?
Nigdy.
Nigdy. I bardzo dobrze. Tak na statystykach pisz. Wydrukujemy kolejne. No i Polska, Stany Zjednoczone. Tutaj zacznie się zabawa, tak możemy powiedzieć?
Zdecydowanie. Myślę, że już powinniśmy zapasy popcornu kupić, bo to jest ten mecz, na który czekamy już od jakiegoś czasu. Czy to będzie już, czy po przegranym meczu będziemy musieli, nie wiem, ewentualnym przegranym meczu od razu rwać włosy? Nie, ale jest to dla nas bardzo ważny mecz. Bardzo ważny mecz dla mentalnej strefy, sfery. Przepraszam.
Masz rację, panie Oskarze.
Znowu się wtrąciłem.
Nie, brawo, no, zgadzam się.
Z chłopakami zrobiłam już tutaj wywiad przed programem. Zainstalowany mają Kanal Plus tak online i do tego bardzo serdecznie zachęcamy także widzów kanału sportowego. Szczegóły tu, a ja tylko dodam, że to nowa oferta naszego partnera, w którym oczywiście dużo sportu, Robert Lewandowski, ale także filmy, seriale. Na wszystkie szczegóły dokładnie znajdziecie w linku, więc serdecznie was zachęcamy. Panowie, bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Spotykamy się nie po meczu z Meksykiem. Na spokojnie będziemy mogli ten mecz obejrzeć w domach albo w Katowicach, jeżeli ktoś się wybiera. A potem spotkamy się po meczu ze Stanami Zjednoczonymi. Będziemy, myślę, wiedzieli już dużo, dużo więcej niż dziś po tym meczu z Bułgarią, chociaż nastroje... Powinnam się patrzeć. Nastroje bardzo dobre. Panowie, bardzo dziękujemy za to widowisko, za ten dobry mecz 3-0 z Bułgarią. Panowie, bardzo dziękuję za to pierwsze spotkanie podczas Mistrzostw Świata w kanale sportowym. Paweł Siedzieniewski, Oskar Kaczmarczyk.
Dziękujemy.
Ola Rajewska, dobrej nocy wam życzymy. Śpijcie dobrze i do zobaczenia we wtorek po meczu ze Stanami Zjednoczonymi. Cześć.
Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.